na zegarze. 6,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznań. Nie powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Za konsolę tę realizuje program Rafał Polacki, a w studiu pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do godziny 20 sporo o bieganiu, m.in. o 47 edycji biegu Lechitów dzisiaj zakończonym na Placu Świętego Wojciecha w Gnieźnie. Będziemy mówić także o zbliżającym się poznańskim maratonie, a później wybierzemy się na zapaśnicze maty. Sporo będzie o wielkopolskich zapasach i w kontekście seniorskim i młodzieżowym. Będziemy rozmawiać także o wielkopolskim judo z aspiracjami centralnymi. Wyjaśnienie w naszej rozmowie. Będzie także oczywiście mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, nie tylko o meczach na otwartych stadionach, ale także o futsalowym meczu Gwiazd, który odbył się w leszczyńskiej hali Trapez. To wszystko do 20. Przypomnijmy sobie najważniejsze sportowe informacje niedzieli 15 września.
Trwa mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy w Warszawie. Legia w 75 minucie przegrywa z Rakowem Częstochowa 0-1. W meczach zakończonych Piast Gliwice zremisował z Puszczą Niepołomice 1-1, a Korona Kielce pokonała Zagłębie Lubin 2-0. Przypomnę, że Lech Poznań wczoraj wygrał u siebie z Jagiellonią Białystok 5-0. Jutro mecz Śląska-Wrocław ze Stalą Mielec nie odbędzie się, spotkanie przełożone na później z powodu sytuacji powodziowej na Dolnym Śląsku. Rozstawiona z piątką Magdalena Fręch awansowała do finału turnieju WTA 500 na twardych kortach w meksykańskiej Guadalajarze. W półfinale Polka pokonała francuską tenisistkę Karolinę Garcię 7-6 i 7-5. I o pierwszy w karierze tytuł Fręch zagra z Australijką o polskich korzeniach Oliwią Gadecki. Norwek Mariusz Lindvik po sobotnim zwycięstwie wygrał także dzisiejszy konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był siódmy, 10. miejsce zajął Aleksander Zniszczoł, 11. Jakub Wolny, a 14. Dawid Kubacki. I to wszyscy Polacy, którzy dzisiaj startowali. Australijczyk Oscar Piastri z McLarena wygrał na ulicznym torze w Baku wyścig Formuły 1 o Grand Prix Azerbejdżanu. To jego drugie w karierze zwycięstwo. Prowadzący w klasyfikacji generalnej i broniący tytułu Holender Max Verstappen z Red Bulla był dzisiaj piąty. Belg Tim Merlier po finiszu z peletonu zdobył w Hasselt złoty medal kolarskich mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego. Na 8. miejscu finiszował Stanisław Aniołkowski. Trasa wyścigu prowadziła niemal w całości po płaskim terenie i liczyła 223 km bez 100 metrów. Mateusz Polaczyk, który wczoraj triumfował w konkurencji K1, dzisiaj zajął 7. miejsce w krosie w zawodach Pucharu Świata w kajakarstwie górskim. We włoskiej miejscowości Ivrea zwyciężył Brytyjczyk Johnny Dixon. W Superlidze piłkarek ręcznych Urbis Gniezno wygrał na wyjeździe dzisiaj z Młynami Stoisław Koszalin 26-25. W męskiej lidze centralnej szczypiornistów Grunwald Poznań przegrał z Pogonią Szczecin 20-22.
Teraz w audycji w sportowym rytmie przez 2 minuty i 48 sekund będzie muzycznie, a później będzie biegowo.
Zgodnie z zapowiedzią mówimy o bieganiu. W 47-letniej tradycji biegu Lechitów ten najstarszy w Polsce półmaraton chyba nigdy nie był tak trudny jak wczoraj. Przez ponad 21 km trasy z Ostrowa Lednickiego do Gniezna 2660 zawodników musiało zmagać się z porywistym wiatrem i zacinającym deszczem, donosi nasz reporter Rafał Muniak. Na mecie jako pierwszy zameldował się zawodnik z Grudziądza Andrzej Rogiewicz, a jego czas godzina 9 minut i 26 sekund. Oto dźwiękowa relacja Rafała Muniaka.
Andrzej Rogiewicz.
Nie spodziewałem się takiego armagedonu od 7,5 km. Dla mnie warunki dzisiejsze to są najgorsze warunki z możliwych. Ja jestem z tych ciepłolubnych zawodników, rekordy życiowe, przede wszystkim w jakichś temperaturach 25+. Jakoś nie przeszkadzają mi właśnie upalne warunki, ale jak najbardziej wiatr, zimno i deszcz jest dla mnie negatywną pogodą.
Czyli życiówki dzisiaj nie ma?
Nie. Dzisiaj na 19 km mijałem swój rekord życiowy. Dobry trening zrobiony. Każdy walczy dzisiaj na miarę swoich możliwości. No warunki nie pozwoliły dzisiaj biegać jakoś bardzo, bardzo szybko. Mocny wiatr, ścinający deszcz, no i śliskie podłoże przede wszystkim utrudniało dzisiejsze bieganie.
Dzisiaj widzimy, że masz dużą przewagę nad przeciwnikami.
Tak, jestem w przygotowaniach bardzo mocnych do poznańskiego maratonu. Wiosna pokazała, że no, noga podaje, tak jak my to mówimy, godzina 3.46 i srebro w Mistrzostwach Polski. Optymizmem patrzę na kilka tygodni jeszcze przygotowań do maratonu jesiennego.
Właśnie Monika Brzozowska pierwsza na mecie 47. biegu Lechitów. Jak warunki na trasie?
Tak, pogoda była dosyć ciężka, bo padał deszcz i ciągle ten wiatr. Także tutaj nawet nie patrzyłam na zegarek, jaki jest czas, tylko walczyłam sama z sobą.
Była jakaś strategia na trasie?
Walczyłam tutaj o to zwycięstwo, więc walczyłam sama z sobą. Na co dzień pracuję w korporacji od rana do południa. Po południu jest jeden trening, drugi trening siłowy, który dzisiaj miał znaczenie.
Po pani prawie nie widać zmęczenia po tych 20 ponad kilometrach.
No myślę, że przede wszystkim systematyczność.
Andrzej Krzyścin szczęśliwy na mecie 47 biegu Lech Hitów, a mogło się nie udać, bo było ciężko, tak?
Pogoda rzeczywiście nas nie rozpieszczała w tym roku. Najpierw dwa tygodnie temu postraszyła nas upałami. Szykowaliśmy się na kataklizm temperatury i słońca. Przygotowaliśmy hektolitry wody, punkty zraszania, dodatkowe punkty nawadniania i nagle diametralna zmiana, prognoz pogody. Ja, że w ostatniej chwili załatwialiśmy kawę, herbatę gorącą nam na start, czego nigdy nie było. Ostatnie trzy dni szukaliśmy, gdzie można kupić folię termiczną, żeby zawodnicy nam nie wychłodzili się. Autobusy, które mają zbierać zawodników, którzy by w razie jakiejś bardzo złej pogody poddali się i musieli być przetransportowani.
Były takie przypadki?
Na razie nie mam takiej informacji. Muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zbudowany tą frekwencją. Wystartowało 2250 osób. To naprawdę bardzo, bardzo dużo.
Tak?
W biegu głównym, tak? Do tego piątka Lech Hitów, w której wyczerpały się zapisy, ponad 250 i było nadal wiele, wiele więcej chętnych. W ostatniej chwili przenieśliśmy tą strefę dla przedszkolaka do hali. Po prostu szkoda nam było tych dzieci, bo nie wiadomo było, jaka będzie pogoda, ale wiedzieliśmy, że na pewno będzie chłodno i te dzieci po prostu by cierpiały tutaj, więc musieliśmy się przeorganizować w ostatniej chwili, co było naprawdę trudne.
Naprawdę ekstremalne dzisiaj warunki podczas 47. edycji biegu Lech Hitów, dystans półmaratoński, ale zwycięzcy w znakomitej formie, bardzo dobre rezultaty i jak słyszeliśmy także z zapowiedzi, wielu z tych biegaczek i biegaczy zamierza wystąpić w poznańskim maratonie, który coraz bliżej.
4 tygodnie zostały do 23. edycji poznańskiego maratonu, który odbędzie się w niedzielę 13 października na ulicach stolicy Wielkopolski. Filip Borowiak, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.
Limit wynosi 6 tysięcy miejsc na tegoroczny maraton. To jest limit większy niż w zeszłym roku, bo też widzimy tą rosnącą liczbę chętnych do udziału w tym biegu. Zapisywać można się do 10 października online poprzez nasz formularz, który jest dostępny na stronie maraton.pl. poznan.pl, a po tej dacie, jeżeli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń, to również 11 i 12 października będziemy przyjmowali zapisy w biurze maratonu, które tradycyjnie będzie się mieściło na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Tam na placu Marka będzie również w niedzielę meta 23. Poznań Maratonu imienia Macieja Frankiewicza, a wystartujemy tradycyjnie z ulicy Grunwaldzkiej sprzed targów. Pobiegniemy trasą, którą biegacze dobrze znają, ponieważ ona względem zeszłego roku i jeszcze poprzednich edycji nie uległa zmianie. Biegacze narzekają zawsze na ten podbieg w okolicach ulicy Solnej. Tam jest kawałek taki pod górkę, aczkolwiek myślę, nie jest to takie tutaj ekstremalne jak w przypadku półmaratonu, gdzie przed metą jest ten podbieg prowadzący do samej mety półmaratonu, więc tutaj wydaje mi się pod tym względem maraton jest chyba jednak przyjaźniejszy, aczkolwiek oczywiście dystans bardziej wymagający dłuższych zdecydowanie przygotowań, ale trasa też pokazuje, że jest to maraton, jest to bieg w Poznaniu, który sprzyja poprawianiu życiówek, sprzyja także poprawianiu rekordów trasy, bo co roku jakiś tam rekord od ostatniego czasu nam się zdarza, więc trzymamy kciuki za wszystkich, którzy ze swoimi rekordami będą walczyć i także o tych zawodników z elity, którzy pewnie pokuszą się o pobicie rekordu trasy w Poznaniu. Myślę, że na tydzień przed biegiem ta elita będzie w pełni skompletowana.
Mówiąc o trasie poznańskiego maratonu, to trzeba powiedzieć o całym Poznaniu.
Bardzo zachęcamy mieszkańców Poznania do wyjścia na tę trasę, do kibicowania i bardzo też dziękujemy za to, że w poprzednich edycjach tego biegu naprawdę zawodnicy, którzy walczą ze sobą, potrzebują tego dopingu, mogli na ten doping poznaniaków liczyć. Na trasie pojawią się różnego rodzaju strefy kibica, oddolnie również organizowane przez różnego rodzaju grupy, przez kluby sportowe. Będzie kilka takich punktów na trasie i one naprawdę dodają skrzydeł tym biegaczom. Bardzo nam też miło, że miasto całe żyje tą imprezą, ale oczywiście to serce biegu będzie tętniło na Międzynarodowych Targach Poznańskich i tam już w piątek w hali numer 3 i 3A wystartują wydarzenia towarzyszące, takie jak targi Poznań Run Expo i strefa aktywności.
I tak jak w zeszłym roku, można pobiec trasą maratonu, nie biec maratonu.
Trasą maratonu, ale przez fragment, pobiegną uczestnicy biegu Poznań 5. Po raz drugi taki bieg zorganizujemy. Uczestnicy tego biegu wystartują 15 minut po maratończykach, pobiegną ulicą Grunwaldzką i zrobią nawrotkę w okolicy ulicy Grochowskiej, wrócą Grunwaldzką na teren targów i będą finiszować na tej samej mecie, na której godzinę z okładem po nich dobiegną najlepsi maratończycy.
W sportowym rytmie.
Prezes Wielkopolskiego Związku Zawaśniczego, pan Antoni Obrycki. Jak zwykle rozmawiamy podczas ważnych zawodów, no tym razem młodzieżowych, ale także wracamy myślami, no bo po cichu liczyliśmy, że będzie tak jak w Tokio, że będzie medal dla wielkopolskich zapasów. Wtedy uczynił to Tadeusz Michalik, teraz najbliżej był Robert Baran z Ceramika Katoczy.
Bardzo liczyliśmy na Roberta, był naprawdę bardzo dobrze przygotowany. Wcześniejsze walki wskazywały na to, że pokonał bardzo mocnych zawodników i mieliśmy nadzieję, że właśnie ten łód szczęścia przypisze mu się podczas walki o brązowy medal. No szkoda, bardzo blisko było. Myślę, że piąte miejsce to naprawdę też jest sukces. Zapasy są już tak wyrównaną dyscypliną sportu, że no, trudno wyrokować, czy to zwycięży zawodnik z Francji, czy z Ugandy. Naprawdę jest bardzo wyrównany poziom. Piąte miejsce na Igrzyskach Olimpijskich to też jest sukces, aczkolwiek no, marzyliśmy o tym brązowym medalu.
Nie ma brązowego medalu, ale myślę, że jeśli chodzi o zapasy w naszym regionie, to cały czas chyba dzieje się nieźle, bo co prawda są zawodnicy, którzy powoli kończą karierę, ale w to miejsce pojawiają się kolejni, także w klubie, którym pan dowodzi, w klubie sportowym Sobieski Poznań.
Zdecydowanie. No, u nas jest praca od najmłodszych grup wiekowych, także no, kolejni, tak jak w życiu, jest, jedni odchodzą, drudzy przychodzą. U nas następuje to w taki sposób bardzo rozsądny i zawodnicy, którzy już depczą tym odchodzącym po piętach, wchodzą na ich miejsce.
No właśnie, to są też ludzie, którzy startują już na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy. Myślę o tych młodszych.
Zdecydowanie. To jest młode pokolenie, które ma bardzo dobre jakby podkłady i mogą osiągać takie same albo i lepsze wyniki niż ich starsi koledzy.
Tak patrząc na męskie zapasy, no to powiedzmy, jakie są te największe gwiazdy, z którymi będziemy liczyć, czy jeszcze w 2024 na fajne występy w turniejach, czy w 2025 największe nadzieje właśnie medalowe. Myślę oczywiście o naszym regionie.
No zdecydowanie to jest Gerard Kurniczak i Arciem Szumski. Jeden i drugi są obecnie numerami jeden w swoich kategoriach wagowych. Mamy młode pokolenie, jest Sebastian Warchoł, który zdobył w tym roku brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów. Naprawdę jest to taka bardzo trójka, która przyniesie nam wiele, wiele satysfakcji i dużo radości.
Gdzieś ostatnio wyczytałem, znowu chcę, żeby pan wrócił do typowej roli szefa Wielkopolskiego Związku Zapaśniczego, jeśli chodzi o kobiece zapasy, bo cały czas trochę żyjemy w kręgu takich nazwisk olimpijskich, powiedziałbym, jak Monika Michalik, Agnieszka Wieszczek-Kordus, także Iwona Matkowska i tak można by trochę jeszcze wymieniać, a tymczasem podobno do Grunwaldu są fajne transfery trenersko-zawodnicze, bo znowu tam do Piotra Krajewskiego, który tym dowodzi, ludzie się zgłaszają, dziewczyny uprawiające zapasy.
Tak, na tą chwilę jest Ola Wołczyńska, która w tym roku zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Seniorów. Występuje też na tych imprezach centralnych. Liczyliśmy w tym roku, że zdobędzie medal, nie udało się. I są młode zawodniczki, które przychodzą. Zmienił się tam sztab szkoleniowy w Grunwaldzie. Wrócił Radek Horbik. Także, że to jest...
Z córką
właśnie.
Zuzanną,
która w tym roku zdobyła brązowy medal na Mistrzostwach Europy Kadetek. Cieszymy się, że tutaj nasze województwo wzmacnia się akurat takimi szkoleniowcami i takimi zawodnikami.
W Chełmie Lubelskim. Zakończyły się dzisiaj Mistrzostwa Polski w zapasach pania, także w stylu klasycznym panów. No i są kolejne wielkopolskie sukcesy. Wspomniana w kategorii 65 kg Aleksandra Wolczyńska z Grunwaldu Poznań zdobyła złoty medal, pokonując w finale Dominikę Kulwicką ze Slawii Ruda Śląska. Jej siostra Zuzanna Wolczyńska, też oczywiście z Grunwaldu, na trzecim miejscu w kategorii 72 kg, a wśród klasyków złoty medal w kategorii 60 kg dla Oliwiera Skrzypczaka ze Stowarzyszenia Akademia Zapasów Nowy Tomyśl. No i nie zawiedzili także faworyci. Tym razem w jednej kategorii wagowej wystąpili Gerard Kurniczak i Arcjom Szumski z Sobieskiego Poznań. Złoto dla Kurniczaka, srebro dla Szumskiego, a w kategorii 130 kg kolejny utalentowany zawodnik Sobieskiego Sebastian Warchoł na trzecim stopniu podium, a tę najcięższą kategorię 130 kg wygrał Tomasz Wawrzeńczyk z Unii Racibórz.
To są seniorskie sukcesy zapaśników z Wielkopolski, ale są też sukcesy młodzieżowe, są też zawody młodzieżowe, między innymi oczywiście w sali Sobieskiego na osiedlu Sobieskiego.
63 Wólski, Ala Śląskie, Grynia Wojciech Wielkopolskie. 65 Niecka, Szymon Śląskie, Klaptecki, Kuba Wielkopolskie.
W hali klubu sportowego Sobieski na Poznańskim Piątkowie drużynowe wojewódzkie mistrzostwa Polski kadetów w zapasach. Jeden z trenerów wielkopolskiej reprezentacji, Marcin Olejniczak. Dwa mecze już za wami. No i warto dodać od razu, że bronicie mistrzowskie korony sprzed roku.
Tak, nawet nie sprzed roku, tylko jest to już kolejna z rzędu obrona, z czego się bardzo cieszymy. Jest to dla nas niesamowite wyzwanie. Na razie jesteśmy po dwóch meczach, owocnie wygrane 9-1. Także liczymy na wiele, tak jak w zeszłym roku. Mam nadzieję, że będziemy cieszyć się z tego sukcesu, aczkolwiek jeszcze dwa mecze. Mam nadzieję, że ten drugi to będzie finałowy przed nami, także pełne skupienie i do boju.
Prowadzicie te kadry akurat w tym mistrzowskim turnieju wspólnie z Piotrem Leonarczykiem ze Starzyńskiej Unii. Czy to oznacza, że głównie z KS-u Sobieski i właśnie z Unii rekrutują się reprezentanci Wielkopolski?
Tak, jest jeszcze co prawda jeden zawodnik w ciężkiej wadze z Semika Krotoszyn, zostaliśmy wsparci. Także skład naprawdę mamy mocny. Mniej więcej zawodnicy podzielili się tak, że połowa zawodników Sobieskiego, połowa Unii Swarzędz. Także mamy w kim wybierać, mamy również rezerwowych zawodników. Tylko trzymać kciuki.
Powiedz, czy w tym gronie, bo kadeci to juniorzy młodsi, inaczej rzecz ujmując, są takie talenty, które już zdobywały także indywidualne trofea na mistrzostwach kraju, czy może na zagranicznych turniejach?
Tak, to jest grupa do lat 17 i nie ukrywam, że w naszym składzie 70% dobre procent to są zawodnicy, którzy już uczestniczą w zgrupowaniach kadry narodowej do lat 17 i zdobywają medale na turniejach międzynarodowych i większość z nich też już dostąpiło zaszczytu i smaku tego złotego medalu na Mistrzostwach Polski.
Najgroźniejsi rywale w tej drużynowej rywalizacji. Pamiętam ten dramatyczny bój finałowy o złoto przed rokiem z reprezentacją Śląska. Oni cały czas w czołówce i kto jeszcze?
Tak, w zeszłym roku mecz zakończył się remisem, wygraliśmy szczęśliwie jednym małym punkcikiem technicznym, do końca nie wiedzieliśmy, czy tak się skończy. Teraz reprezentacja województwa śląskiego i pomorskiego to są takie dwie najsolidniejsze ekipy, które mogą nam zagrażać. Cały czas walczyliśmy na macie, oglądaliśmy walki swoich zawodników, sekundowaliśmy im, a w międzyczasie jeszcze trzeba było obserwować mecze, które się na drugiej macie działy, ciągła analiza, dużo pracy.
71 Tomaszewski, Piotr Śląskie.
Znakomicie musieli obserwować rywali obaj trenerzy, Piotr Leonarczyk i nasz rozmówca Marcin Olejniczak, bo ich podopieczni z reprezentacji Wielkopolski zdobyli po raz piąty z rzędu drużynowe Mistrzostwo Polski juniorów młodszych, czyli kadetów w zapasach w stylu klasycznym. W wielkim finale tym razem młodzi wielkopolscy zapaśnicy pokonali ekipę pomorskiego 6-4. A my pozostajemy w klimacie sportu walki. Wczoraj festynowo, piknikowo obchodzono jubileusz 15-lecia Akademii Judo Poznań, którą dowodzi pan Radosław Miśkiewicz. No i prezes tego klubu ma także bardziej centralne ambicje. Jakie? Posłuchajmy.
Założyciel i prezes Akademii Judo Poznań Radosław Miśkiewicz postanowił kandydować na stanowisko prezesa Polskiego Związku Judo.
No już od dłuższego czasu z grupą się za to zabieraliśmy. Widzieliśmy, że jest duży potencjał do tego, żeby to polskie judo, powiedzmy w cudzysłowie, uzdrowić, więc no decyzja rok temu została podjęta, a niedawno już tak pełną parą ruszyliśmy z kampanią, żeby to się stało.
No właśnie, z grupą ruszyliśmy, mówi pan w liczbie mnogiej, bo jednak trzeba mieć zaplecze, żeby wystartować, nie można być tu samotnym miejscem.
No dokładnie, w związku jest tyle pracy i w różnych tych strukturach związkowych, więc no sam tego nie jestem w stanie ogarnąć, tym bardziej, że jestem tu w klubie, w klubu nie opuszczam i z maty też nie schodzę, więc no musi być duża grupa, żebyśmy po prostu to wszystko udźwignęli, bo jest naprawdę masa rzeczy, których po prostu trzeba poprawić, no i dlatego jest nas duża grupa, żebyśmy to zrobili.
No to jest duża grupa, która chce współpracować, ale przede wszystkim musi być grupa, która na walnym zebraniu poprze i podniesie rękę.
No dokładnie, więc no to jest nasza praca, żeby pokazać naszą pracą wynik, a Ani nam na pewno w tym też pomoże, że pokazujemy, że nie tylko organizacyjnie jesteśmy mocni, ale też sportowo, więc no po prostu trzeba przekonywać ludzi do siebie i po prostu to wygrać.
Jaki jest w takim razie plan na polskie judo Radosława Miśkiewicza? Przede wszystkim pewnie medal olimpijski.
Już mamy tu młodzież i tych niektórych już starszych młodzieżowców, żeby ten medal osiągnąć, więc oni są na to gotowi, żeby zrobić 4 lata, więc to nie trzeba budować od początku, od zera, więc są ci zawodnicy, są trenerzy w Polsce, gdzie mogą to po prostu dokonać z tymi zawodnikami, więc oni będą tym się skupiać. Ja chcę się skupić na organizacyjnie, bo tym jest największy konik organizacyjnie, żeby to zrobić. No i przygotowywać młodsze pokolenie do tego, żeby już w Australii czy następnych igrzyskach zdobywać więcej medali niż tylko jeden.
Mówi się o polskich związkach sportowych, że są przynajmniej niektóre trochę skostniałe. Młody człowiek startujący na prezesa, to jest taki element odświeżenia?
No, my się śmiejemy, że jesteśmy trzecią drogą. Jest teraz ten zarząd, który jest teraz. Startuje też Krzysztof Wilkomirski, który już kandyduje po raz trzeci, a my jesteśmy po raz pierwszy młodzi, więc mamy nadzieję, że ta trzecia droga wygra i będziemy wszyscy szczęśliwi, że młoda grupa wzięła i po prostu pójdzie z kopyta.
Jak będzie trzeba się zaprezentować kandydatom, jak będzie trzeba dzwonić, jeździć po Polsce, szukać poparcia, to co Radosław Miśkiewicz będzie mówił o sobie jako kandydacie na prezesa Polskiego Związku Judo?
No my już cały program ogłosiliśmy na mojej stronie, kandydat na prezesa Polskiego Związku Judo, więc tam można wszystko już przeczytać. Rzeczywiście będę jeździł i jakby przedstawiał to osobiście, żeby ludzie się z tym zapoznali, żebym był do dyspozycji, żeby ludzie zadawali pytania, więc będę chciał, żeby te judo było przede wszystkim scalone w środowisko i wszyscy razem pracowali, a nie tylko wąska grupa.
Ja myślę, że jeśli chodzi o judo, to nie ma problemów z młodym narybkiem, bo widzę, że młodzież chętnie się garnie do tego sportu. To widać w Poznaniu, na przykładzie i waszej akademii, czy też innych klubów. Pewnie co, chodzi o to, żeby w tym gronie licznym dzieci znaleźć po prostu wyczynowych sportowców?
Wyczynowych sportowców znaleźć, ale też ich utrzymać, bo jak wiemy, że no my mamy 1600 dzieci, które trenują nas w klubie, a w tej grupie zawodowej jest 30 osób, no więc widzimy, jaka jest dysproporcja, więc po prostu trzeba to po prostu utrzymać. Wiadomo, że wszyscy nie zostaną mistrzami olimpijskimi, no ale żeby była jak największa grupa, więc to jest cel, żeby utrzymać ich przy sporcie, a nie szli do innych sportów, czy kończyli karierę.
Programem Radosława Miśkiewicza jest Akademia Judo?
No oczywiście, no stworzyliśmy to z Basią od zera, więc no to już pokazaliśmy, że potrafimy zrobić tak, coś dużego. Nie tylko klub, nie tylko wyniki sportowe, tylko też organizujemy dużo, wiele zawodów, organizujemy kampy, ściągamy medalistów olimpijskich, więc w każdym aspekcie, tak jak ja też mówię, że przeszedłem każdą drogę, od zajęć z dziećmi trzylatki, po osoby niepełnosprawne, po walkę o igrzyska olimpijskie, po organizację kampu, wszystkiego, więc wszystkiego liznęłem i to w większym stopniu w działalności takiej sportowej, więc jestem gotowy na to, żeby prowadzić związki.
Czas na magazyn Wielkopolskie Gole w audycji w sportowym rytmie, czyli wszystko to, co wydarzyło się w rozgrywkach od drugiej ligi w dół, a także w rozgrywkach kobiecych i futsalowych w naszym kraju, ale najpierw jeszcze suplement do Ekstraklasy i do pierwszej ligi, bo zakończyły się na tych szczeblach dwa dzisiejsze mecze trwające właśnie po południu. W Ekstraklasie Legia Warszawa przegrała z Rakowem Częstochowa 0-1. Oczywiście nie zmienia to pozycji Lecha Poznań w tabeli, który prowadzi z 19 punktami i ma 3 punkty przewagi nad drugą w tabeli Krakowią. Zakończyło się też spotkanie pierwszoligowe w Łęczny i miejscowy Górnik przegrał z Miedzią Legnica 1-2.
To teraz już piłkarska druga liga, 9. kolejka spotkań, dużo meczów odwołanych, ale o tym jeszcze powiemy. Oczywiście z powodu złego stanu Muraw zagrał wielkopolski jedynak w tej klasie rozgrywkowej, czyli KKS 1925 Kalisz. Kaliszanie przegrali wyjazdowy mecz w Rzeszowie z tamtejszą Resowią 0-2. Dwa gole dla Rzeszowa zdobył Maciej Górski w 7 i 67 minucie. Aby posłuchać szkoleniowca drużyny z Grodu nad Prosną, przenieśmy się do konferencyjnej sali w Rzeszowie.
Jest już z nami szkoleniowiec przyjezdnych, pan Marcin Woźniak. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie trenerze, bardzo proszę o recenzję do zakończonego pojedynku.
Na pewno szybko stracona bramka spowodowała To, że znaleźliśmy się w dużych trudnościach. Myślę, że odpowiedzieliśmy dobrze w tej pierwszej połowie, to znaczy przesunęliśmy gdzieś tam przeciwnika do defensywy. Byliśmy groźni i myślę, że była ta odpowiedź bardzo dobra z naszej strony. Natomiast kluczowe było w tej pierwszej połowie to, że po prostu nie potrafiliśmy stworzyć sobie dobrej sytuacji do stworzenia bramki, do strzelenia bramki. Te finalizacje nasze pozostawiają dużo do życzenia. Natomiast w drugiej połowie drużyna tutaj przeciwna była chyba z każdą minutą coraz gryźniejsza. Te kontry naprawdę stwarzały zagrożenie. No i druga bramka, myślę, że postawiła w nas bardzo trudnej sytuacji. Nasze zmiany tutaj, od których dużo oczekiwałem, troszkę nie pomogły i nie przełożyło się to na pewno na stwarzanie szans i takich dogodnych, żebyśmy mogli tutaj strzelić chociaż jedną bramkę. Także z całokształtu chciałem pogratulować tutaj drużynie przeciwnej. To był dla nas trudny mecz. Na pewno musimy patrzeć tutaj z optymizmem i wyciągać wnioski z tego spotkania poważne.
Przypomnijmy Resowia, KKS 1925, Kalisz w meczu 9. kolejki drugiej ligi 2-0. Odwołane mecze, jak mówiliśmy, między innymi z Kryczem Stachowa z Bytomską Polonią, Wieczystej Kraków z GKS-em Jastrzębie, Zagłębia Sosnowiec z Pogonią, Grodzisk Mazowiecki. A co się odbyło? Chojniczanka pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1. Olimpia Grudziące zwyciężyła Olimpię z Elbląga 4-0. A rezerwy Zagłębia Lubin dzisiaj pokonały rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego 4-0.
Przechodzimy do piłkarskiej trzeciej ligi. Tutaj ósma kolejka spotkań też niekompletna. Nie odbyły się mecze Pogoni Nowe Skalmierzyce z Winetą Wolin i Kotwicy Kórnik z Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Pozostałe mecze rozegrano. Oto wyniki. Kartuzja wygrała z Polonią Środa Wielkopolska 3-2. Rezerwy Pogoni Szczecin zremisowały z Unią Swarzędz 1-1. Flota Świnoujście zremisowała z Sokołem Kleczew także 1-1. Rezerwy Lecha Poznań przegrały z Gryfem Słupski 1-2. Gdynia przegrała z Notecią Czarnków 1-5 i dwa mecze bez udziału wielkopolskich drużyn. Błękitni Stargard zremisowali z bydgoskim Zawiszą 3-3, a Elana Toruń pokonała w Deświecie 2-0.
Czwarta liga piłkarska Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, ósma kolejka spotkań. Oto rezultaty meczów, które się odbyły. Centra Ostrów Wielkopolski przegrała z Polonią Golina 1-2. Wiara Lecha Poznań w zakończonym kilkanaście minut temu spotkaniu zremisowała z Koroną Piaski 0-0. Polonia Chodzieszew przegrała z Jarotą Jarocin 1-3. Lider niepokonany, lider ósme zwycięstwo z rzędu podopiecznych Arkadiusza Kaliszana, czyli Lipno Stęszew zwycięża z Ostrowie 5-1. LKS Ślesin wygrywa z Mieszkiem Gniezno 5-2, mimo że Gnieźnianie w tym meczu prowadzili już 2-0. Polonia Leszno pokonała Wartę Śrem 2-1, a Nielba Wągrowiec zwyciężyła LKS Gołuchów 1-0. Dwa mecze odwołane. Huraganu Pobiedziska z Obrą Kościan oraz Wiktorii Września z Piastem Kobylnica.
Piąta liga, grupa pierwsza, szósta kolejka spotkań. Oto komplet wyników. Pogoń Łobrzenica zremisowała z Iskrą Szydłowo 1-1. Lubuszanin Trzcianka przegrał z klubem piłkarskim z Piły 3-5. Kłos Gałowo przegrał z Płomieniem Przyprostynia 1-2. Warta Międzychód wygrała z Zamkiem Gołańcz 3-2. Sokół Pniewy przegrał z Sokołem Szamocin 2-3. Korona Stróżewo zremisowała z naszą dyskobolią Grodzisk Wielkopolski 4-3. Orkan Chorzemin przegrał z Kłosem Budzyń 0-1. A Sparta Oborniki wygrała ze Spartą Szamotulską 3-1.
Brawa dla organizatorów meczu w grupie pierwszej piłkarskiej piątej ligi, bo wszystkie się odbyły. Nie było tak wcale w grupie drugiej piątej ligi piłkarskiej, bo odwołane mecze UKS-u Śrem z Tarnowią Tarnowo-Podgórne oraz lidera Stwarzęce z Kłoseń za Niemyśl. Ale grano w innych spotkaniach szóstej kolejki. Olimpia Koło zremisowała z Polonusem Kazimierz Biskupi 3-3. GKS Dopiewo wygrał ze Zjednoczonymi Trzemeszno 4-3. Polanin Strzałkowo przegrał z Mębrożem Stwarzęc 1-6. Górnik Konin pokonał Przemysłowa Poznań 4-0, a Via Kamionki przegrała z Leuną Skoki 1-2, a Lechia Kostrzyn uległa rezerwom Polonii Środa Wielkopolska 3-5.
No im bardziej na południe Wielkopolski, tym bliżej sytuacji deszczowo-powodziowej i tutaj w tej kolejce odbyły się tylko 3 spotkania. Pozostałe mecze przełożono na późniejsze terminy, a mecze, które się odbyły, to Orzeł Kawęczyn przegrał z Krobianką Krobia 2-3. Zewka Kobyla Góra zremisowała z Dąbroczanką Pępowo 1-1. Natomiast Kania Gostyń wygrała z Wiktorią Ostrzeszów 2-0. Brawa dla tych organizatorów, ale wszystkie pozostałe mecze odbędą się w późniejszych, niektórych wyznaczonych, w niektórych jeszcze niewyznaczonych terminach.
W piątej kolejce spotkań Orlen pierwszej ligi w kobiecej piłce nożnej odbyły się wszystkie zaplanowane mecze. No i mecz, który zawsze wywołuje pewne emocje. Legionistki Warszawa w dzisiejszym spotkaniu przegrały z podopiecznymi trenerki Alicji Zając z Lecha UAM Poznań 0-3. Brawa dla poznanianek. Jak spisywały się inne wielkopolskie drużyny, Medyk Konin pokonał w dzisiejszym meczu sportową czwórkę Radom 1-0. A także dzisiaj w samo południe LZDC Stare Oborzyska wygrał ze z trójką Staszkówka Jelna 2-0. Niestety nie udał się mecz u siebie polonistkom ze Środy Wielkopolskiej, które uległy ekipie UJ Kraków 0-1. Bez udziału wielkopolskich drużyn dwa mecze. Ślęza Wrocław pokonała rezerwy Czarnych Sosnowiec 4-2, a Bielawianka Bielawa przegrała z KKP Bydgoszcz 0-4.
To był debiut nowego stadionu średzkiego w Środzie Wielkopolskiej, więc okazał się on pechowy dla piłkarek Polonii Środa Wielkopolska. Może będzie szczęśliwy w kolejnych meczach i czekamy, bo już lada moment jeszcze we wrześniu piłkarze Polonii Środa na nowym stadionie średzkim
dokładnie
mają zagrać.
23 września planowane spotkanie z rezerwami Pogoni Szczecin. To będzie oficjalne otwarcie nowego średzkiego stadionu.
Natomiast my zostawmy stadiony, przejdziemy do hali, bowiem 10 lat futsalu w Lesznie świętowano pośrednio w ten weekend. Mówię pośrednio, dlatego że po raz pierwszy zorganizowano mecz gwiazd Fogo Futsal Ekstraklasy, a zorganizowano w Lesznie między innymi właśnie dlatego, że futsal w Lesznie świętuje swoje dziesięciolecie. Wczoraj wieczorem w hali Trapez odbył się mecz futsalowy Polska, reszta świata. Taki mocny tytuł nie mogło zabraknąć Jacka Marciniaka, naszego leszczyńskiego reportera.
Chcemy promować najlepszych zawodników ligi. To jest jak gdyby pierwszy krok ku temu, żeby pokazywać te największe gwiazdy.
Paweł Mrozkowiak, prezes Futsal Ekstraklasy.
A naprawdę dzisiaj w lidze grają, w Fogo Futsalklasie grają znakomici zawodnicy, że tylko wspomnę oczywiście o tej naszej największej gwieździe Pedrinho, ale także chociażby teraz przecież do Polski przyjechał i grał w barwach Texomu Leo Santana, to jest były gracz Barcelony, a Almaty reprezentant Brazylii były, więc to są naprawdę wielkie nazwiska i chcemy to pokazywać tym, żeby ludzie wiedzieli, że takie gwiazdy grają w Fogo Futsal Ekstraklasie. Zdecydowanie do tej promocji futsal, bo ci najwięksi zawsze przyciągają kibiców do futsalu. Te gwiazdy przyciągają. W związku z tym te gwiazdy chcemy wypromować, a przez to promować całą dyscyplinę.
Dawid Grubalski, trener drużyny Polski.
Pewno jest to super pomysł na promocję naszej dyscypliny. Jak wiemy, w swoim środowisku dobrze ją znamy, ale chcemy pokazywać futsal dalej. Myślę, że ściągnięcie tutaj najlepszych zawodników w jedno miejsce pozwoli nam w tym, by futsal dalej się rozwijał, byśmy tą dyscyplinę promowali i mogli wejść na wyższy poziom rozpoznawalności w Polsce.
Czy polski futsal staje się miejscem atrakcyjnym dla zagranicznych zawodników?
Myślę, że tak. Mamy coraz więcej stabilnych finansowo klubów, które mają coraz bardziej pokaźne budżety. Liga jest dobrze opakowana. Nie trzeba zbyt długo w sumie namawiać dobrych zawodników do tego, by do Polski przyszły. Naprawdę tacy zawodnicy jak Leo Santana, Pedrinho, Bruno Sintra, który też w tym sensie dołączył do mojego klubu, widzą to i dlatego też łatwo jest ich pozyskać do Polski.
A jakie miejsce zajmuje ligowy futsal w Europie? Polski futsal?
Myślę, że jesteśmy w pierwszej piątce i dobijamy się do pierwszej trójki.
Lesław Nowak, prezes klubu z Leszna.
Dziesięciolecie naszego klubu obchodzimy w dniu dzisiejszym tak naprawdę, bo historycznie to gdzieś tam w maju początek założenia stowarzyszenia. Gdy rozpoczynaliśmy, to na pewno nie myśleliśmy, że będziemy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, natomiast no, takie cele sobie stawialiśmy, bo gra na najwyższym poziomie rozgrywkowym była naszym celem, ale przeszliśmy tu taką drogę od tej drugiej ligi. Druga liga 3 lata, trzecia liga 2 lata i rozpoczynamy 6 sezon w Ekstraklasie. Ten poziom sportowy z roku na rok idzie w górę, coraz lepsi zawodnicy w lidze. Musimy ciężko pracować, żeby te sukcesy z poprzednich sezonów, bo tak je oceniamy. Najpierw czwarte miejsce w 16-zespołowej stawce. W ubiegłym sezonie finał Pucharu Polski. Niestety przegrany, ale to nam daje kopa i chcemy walczyć dalej.
Panie prezesie, kiedy 10 lat temu zakładał pan klub w Lesznie, spodziewał się pan takich owoców?
Nie, oczywiście, że nie. Pamiętam te 10 lat temu, to powiem szczerze, że my chcieliśmy po prostu dobrze wypaść w pierwszym meczu ligowym. Przypomnę, że w pierwszym sezonie zdaliśmy ostatnie miejsce w drugiej lidze Wielkopolski. Powiem tak, nie przypuszczaliśmy absolutnie nie liczyliśmy na to, że kiedyś będziemy w pierwszej lidze, że będziemy w ekstraklasie. Przede wszystkim myślę, że chcieliśmy ten klub rozwijać. Z roku na rok chcieliśmy, żeby on szedł do przodu. Natomiast cieszę się, że te 10 lat zamykamy taką klamrą meczu gwiazd, czyli tych najlepszych zawodników na hali Trapez. Myślę, że to jest naprawdę fajna klamra tych 10 lat.
Za 11 minut godzina 20. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie po magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole. Teraz będzie coś bardziej ekstremalnego. Myślę, że Bob Marley tutaj doskonale się wkomponowuje, bo będziemy mówić o Baja 1000 w Ameryce Północnej, czyli o kultowym raju offroadowym z 57-letnią tradycją. W kategorii lekkich pojazdów UTV wystartuje w tym roku w nim wielkopolski Kamena Rally Team w składzie Tomasz Białkowski kierowca, Dariusz Baśkiewicz pilot oraz rezerwowy Łukasz Gogulski.
Dakar dla Stanów Zjednoczonych.
Dariusz Baśkiewicz.
Więc wiadomo jak to Stany, wszystko największe, najszybsze. Sam przebieg rajdu. 1000 mil to jest minimum, jakie organizator zaplanował na ten rok. Prawdopodobnie będzie to jednak 1100 mil, czyli jakieś 1700 kilometrów ciągiem. W tym oczywiście mamy jakieś tankowania, jakąś zmianę opon, ale jest to rajd, który się ciągnie tak naprawdę od samego początku do mety, przez te wszystkie kilometry bez postoju. I pustynia, i kamieniście, i wysoko w górach, bo to jest ten klif Kalifornia, więc tam się bardzo dużo będzie działo. Do Meksyku lecimy dwukrotnie. Najpierw przejedziemy tak zwany preranik, czyli zapoznamy się z tą trasą. To już rozbijamy sobie na 4 dni, więc tak bardzo komfortowo, że tak powiem, bo tylko po ponad 500 kilometrów. A jeśli chodzi o już sam start, to akurat skończymy rundę Pucharu Europy, naszą ostatnią w Turcji. Cofamy się do Istanbulu, stamtąd lecimy do Los Angeles, potem już Meksyk i startujemy z Ensenady na południe i tam już jest finał i meta Baja 1000. 12 listopada start rajdu. To jest pomysł, który od tak naprawdę jak zaczęliśmy pasjonować się offroadem i pojawiły się te pojazdy, to tak naprawdę już musieliśmy zobaczyć ten Meksyk, ponieważ tam się kręciło już najfajniejsze filmy, tam były największe prędkości, największe modyfikacje, więc tak naprawdę kolebka startów, więc prędzej czy później wiedzieliśmy, że tam wystartujemy.
Wasz lekki pojazd UTV, którym startujecie w Polsce, w Europie, w Północnej Afryce, zostaje. Tam trzeba było zamówić samochód.
Tam jest przygotowywana dla nas taka konfiguracja typowo właśnie pod te rajdy. Jest troszkę dłuższa, z takimi zderzakami, bo tam po prostu te auta nawet mają prawo się spychać z toru jazdy, więc bardzo dużo się dzieje. Cały czas pracujemy nad kondycją, cały czas pracujemy też z naszym znajomym człowiekiem, który kilkukrotnie przepłynął Ironmana, więc dużo nam tutaj podpowie, co możemy z naszym organizmem zrobić, jak zapracować, żebyśmy mieli tą energię, bo planujemy 24 godziny jechać. Nasz limit czasowy to jest 36 godzin. Taki jest plan, żebyśmy w dobę się zmieścili, to w tym momencie nasza średnia prędkość będzie około 70 km na godzinę.
To już wiemy, że Kamena Rally Team to jest Dariusz Baśkiewicz pilot, to jest Tomasz Białkowski kierowca, ale też jest Łukasz Gogulski w tym teamie, jest was teraz trzech.
Łukasz dołączył do naszego zespołu, bo bardzo lubi takie projekty właśnie ekstremalne. Robił już kilka fajnych akcji, przez to się gdzieś tam nasze drogi skrzyżowały. Łukasz będzie naszym dodatkowym kierowcą, ponieważ patrząc na te odległości i na różne sytuacje, które mogą wystąpić, a w tym rajdzie jest taka możliwość, że kierowcy i piloci mogą się zmieniać w trakcie. Zakładamy, że przejedziemy całą tą trasę, ale Łukasz jest naszym rezerwowym kierowcą. Mamy zespół w Stanach Zjednoczonych, który układa całą logistykę. Z tego, co już dziś wiemy, będzie to 7 punktów. Łukasz będzie podróżował już od pewnej części odcinka, tam, gdzie zakładamy pierwsze jakiekolwiek problemy i od tej części też będzie równolegle autostradami przejeżdżał ten rajd, czyli będzie miał mimo wszystko i tak swój drugi wyścig.
W różnych projektach, gdzie trzeba się pościgać, Łukasz Gogulski uczestniczył, ścigał się chociażby w McLarenie z myśliwcem F-16, no ale to będzie rajd offroadowy, to będzie nowe doświadczenie.
Doświadczenie jakieś tam mam związane z offroadem, ale nie na tak ekstremalną skalę, nie na tak ekstremalnych dystansach i tak ekstremalnych prędkościach, dlatego jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie, ale też jest szereg przygotowań, także mam nadzieję, że sprostam oczekiwaniom też teamu i poradzimy sobie na pewno. W ogóle mi to nie przeszkadza, że jestem kierowcą rezerwowym, absolutnie, to jest bardzo duży projekt i samodzielnie bym był w stanie go zrealizować.
Co w offroadzie jest najtrudniejsze?
Wydaje mi się, że te ogromne prędkości w bardzo trudnym terenie. terenie, gdzie jednak są duże zakręty, gdzie są wyskoki, gdzie nie widać do końca terenu, gdzie wjeżdżamy pomiędzy różne przeszkody, które zasłaniają nam drogę, więc to jest bardzo nieprzewidywalna trasa. Zupełnie coś innego dzieje się na trasie toru wyścigowego, gdzie tak naprawdę wiem, jak ten tor jest zbudowany, gdzie jaki nas zakręt czeka i tak naprawdę pracujemy nad tym, żeby pokonać go jak najlepszą linią. Tak tutaj jest po prostu pełne zaskoczenie, co za każdym zakrętem może nas spotkać. Jest to znacznie trudniejsze, jest to ekstremalne.
To się tak potocznie mówi, że to jest baja amerykańska, jednak rozgrywana jest w całości na terenie Meksyku, a właściwie Półwyspu Baja się nazywa. Tam jest bardziej takie liberalne podejście właśnie do offroadu, stąd też większość rajdowców czy ludzi, którzy chcą pobawić się w offroadzie, jeżdżą właśnie na ten półwysep.
Macie swój lekki pojazd, który jeździ z wami tutaj po Europie, Azji, Północnej Afryce, a tamten samochód trzeba na miejscu zorganizować.
Jest troszkę inny, jeżeli chodzi o budowę, na przykład drzwi. Tam nie ma już takich typowych drzwi, jak u nas otwieranych, tylko kierowca i pilot wślizgują się do kabiny przez boczną szybę. Przód jest troszkę zmodyfikowany ze względu też na ich przepisy, ponieważ tam dozwolone jest uderzanie pojazdu w pojazd, więc to jest dla nas też trochę takie, no nie że zaskoczenie, bo wiedzieliśmy o tym, ale nie będziemy wiedzieli chyba na początku, jak się z taką procedurą wyprzedzania zachować. Będziemy się starać nie spowodować jakiegoś crashu, ale no jest to na pewno dziwne, inne niż tutaj w Europie i Azji nawet spotykane zachowanie podczas wyprzedzania.
Około 1700 kilometrów chcecie pokonać w dobę. Limit czasu to półtorej doby. Jaka jest największa prędkość, jaką się osiąga w takim offroadzie, na tych wertepach, piaskach, kamieniach?
No tutaj pojazdem naszej klasy, myślę, że 160-170 na godzinę, po takim naprawdę wymagającym terenie, gdzieś między kaktusami i krzakami tymi, co tak lubią się przemieszczać po pustyni, to jest do osiągnięcia. Najszybsze pojazdy, czyli te trophy truck, poruszają się z prędkością ponad 200 km na godzinę. No ciężko będzie nam ich gonić, na pewno, ale no w naszej klasie będziemy walczyć o na pewno pierwsze miejsce. Jest to nasz pierwszy start i lecimy oczywiście po pierwsze miejsce, bo my zawsze jedziemy, żeby wygrać.
I takie postawienie sprawy bardzo lubimy. Życzymy powodzenia ekipie Kamena Rally Team podczas rajdu Baja 1000, rajdu offroadowego, jak mówiliśmy, z 57-letnią tradycją. Na zegarze za 4,5 minuty godzina 20. Sporo atrakcji także na antenie Radia Poznań, jeśli chodzi o sport w najbliższym czasie. Już w najbliższe, jutro startujemy o 9.50 z naszymi codziennymi między poniedziałkiem a piątkiem serwisami, przeglądami sportowymi powiatowej siedemnastki, o sportowych wydarzeniach i o turystycznych, jeśli chodzi o powiat poznański, to od jutra o 9.50. We wtorek po 19.00 mamy sportową arenę.
Tym razem sportowa arena Szczypiorniacka. Rozpoczęły się rozgrywki męskiej ligi centralnej, w której występują dwa zespoły, Nielba Wągrowiec i Grunwald Poznań, dwa zespoły wielkopolskie. No i przedstawicieli tych klubów będziemy gościć w naszej audycji, prezesów Jakuba Pochopienia i Daniela Kurpińskiego. Połączymy się też z trenerami, chociaż kto wie, czy trener Nielby osobiście też do nas nie przyjedzie, jeżeli uda mu się tak ułożyć zajęcia treningowe ze swoim zespołem. Zatem Szczypiorniacka z męską ligą centralną, sportowa arena, w najbliższy wtorek o godzinie 19.15.
Czwartego 17.15 jak zwykle magazyn piłkarski Kolejorz, no a później futbol na żywo już w niedzielę 22 września od 17.05 specjalne wydanie audycji w sportowym rytmie i bezpośrednia relacja z meczu ze bułgarskiej lidera tabeli Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław, a wcześniej, bo od 16.10 do 17.00 popracuje przy stadionie na Bułgarskiej nasz reporter Leszek Łukomski, który poprowadzi rozmowy z naszego plenerowego studia, co stało się już tradycją przy meczach rozgrywanych przez Kolejorza na własnym obiekcie. Ale to dopiero za tydzień. Na razie mamy niedzielę, 15 dzień września. Podsumujmy te najważniejsze informacje sportowe dnia.
Wydarzenia ligowe to piłkarska ekstraklasa. Trzy mecze: Piast Gliwice, Puszcza Niepołomice, remis 1-1, Korona Kielce, Zagłębie Lubin, zwycięstwo Korony 2-0, Legia Warszawa, Raków Częstochowa. W Warszawie lepszy Raków, który wygrał 1-0. W sportach halowych dzisiaj jeden mecz z wielkopolskiego punktu widzenia. Piłkarek ręcznych w Superlidze MKS Urbis Gniezno wygrał na wyjeździe z Młynami Stoisław Koszalin 26-25. Konkurs skoków narciarskich w Wiśle, oczywiście letnia Grand Prix na Igielicie. Tutaj Mariusz Lindwik najlepszy, siódmy Paweł Wąsek najlepszy z Polaków, w dziesiątce także Aleksander Zniszczą na 10. miejscu, 11. Jakub Wolny, 14 Dawid Kubacki. Także wyścig o Grand Prix Azerbejdżanu Formuły 1. Tutaj najlepszy Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, który startował z drugiej pozycji startowej, a prowadzący w klasyfikacji generalnej Max Verstappen, Holender z Red Bulla, dzisiaj zajął piątą pozycję. Mistrzostwa Europy w kolarstwie szosowym w Limburgii. Męski wyścig ze startu wspólnego. Dzisiaj najlepszy Belg Tim Merlier, a Stanisław Aniołkowski na 8 miejscu.
Dzisiaj krótką podróż do naszego studia odbyła redaktor Ewa Mikołajewska, która po 20 zaprosi Państwa na piękne melodie związane z klasyką muzyczną. Powiedziałem o tej podróży, bo zauważyłem w kalendarzu, że dzisiaj urodziny Marco Polo, słynnego weneckiego kupca i podróżnika. A my podróż z muzyką i sportem w audycji W Sportowym Rytmie już kończymy. Program zrealizował Rafał Polacki, a przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk. Dziękujemy.